Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Andrzejowi za zaproszenie na to spotkanie i myślę, że jak zaczęliśmy modlitwą do Ducha Świętego, to faktycznie to będzie spotkanie, które będzie miało sens. Od razu powiem, że pracując na co dzień w klinice psychiatrii dorosłych dzieci i młodzieży tutaj w Szpitalu Uniwersyteckim, na oddziale dziennym leczenia uzależnień, w poradni leczenia uzależnień, też w różnych miejscach, coraz częściej spotykam się z osobami, które właśnie doświadczają kryzysu braku sensu. I to jest, wiecie, bardzo ciekawe, dlatego że sens jest. To nie jest tak, że sensu nie ma. Sens jest i to jest taki aksjomat, który możemy sobie założyć. Natomiast często tym, z czym się zmagamy, to, że my nie potrafimy tego sensu odkryć, nie potrafimy go rozpoznać. I nie potrafimy czasami tego sensu wypełnić, bo brakuje nam odwagi, żeby nawet jeżeli odkryjemy, że coś jest dla nas sensowne, to czasami brakuje odwagi, żeby faktycznie za tym sensem podążyć. Kiedy weźmiemy słowo w ogóle logos i kiedy popatrzymy na początek Ewangelii świętego Jana i przeczytamy w oryginale, że en arche en ho logos, czyli na początku było słowo, możemy również ten wyraz logos zamienić na słowo sens i możemy powiedzieć, że na początku był sens, a Bogiem był sens i sens był u Boga. Więc to jest, można powiedzieć, coś, z czego wychodzimy, prawda? Jakiś taki początek. Ponieważ dzisiaj chciałbym się z wami podzielić takimi dwoma, myślę, tematami. Z jednej strony właśnie tematem związanym z uzależnieniami i z tym, jak się uwolnić, jak się uniezależnić, co to znaczy być wolnym. A z drugiej strony właśnie tematem dotyczącym poszukiwania sensu życia, ponieważ też pracuję jako logoterapeuta, to jest taka koncepcja psychoterapii egzystencjalnej Wiktora Frankla, więc myślę, że te dwa tematy, czyli z jednej strony właśnie poszukiwania wolności, a z drugiej strony właśnie odkrywania sensu są szczególnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy 2 lata temu zacząłem prowadzić u nas w szpitalu takie zajęcia poświęcone właśnie logoterapii Wiktora Frankla, czyli właśnie koncepcji psychoterapii egzystencjalnej. Pamiętam, jak jeden z uzależnionych mężczyzn, taki 30-paroletni, zmienię jego imię, Jakub, kiedy zaczęliśmy te zajęcia i kiedy zaczęliśmy mówić właśnie o wartościach, kiedy pojawiło się słowo wolność, on powiedział: ale ja nie rozumiem, o co panu w ogóle chodzi na tych zajęciach, bo mówimy tutaj sobie o sensie, o wolności, o wartościach, a ja całe życie byłem zniewolony. Ja nigdy nie doświadczyłem czegoś, co mógłbym nazwać wolnością. Dlatego, że w dzieciństwie rodzice się rozstali, ojciec porzucił moją mamę, wychowywałem się bez niego, ona była zaborcza, ona była mocno kontrolująca, mocno wymagająca. Później musiałem przetrwać na osiedlu, bo się wychowywałem na blokowisku. Bardzo szybko stałem się zależny od moich kumpli, dlatego że chciałem im coś udowodnić i bardzo szybko wkręciłem się w świat, który zabierał mi wolność. Nie miałem wolności, a później pojawiło się uzależnienie, które mi totalnie zabrało wolność. Więc tak naprawdę mam 30 parę lat, nie jestem wolny ani od swojej przeszłości, ani od swojej matki, z którą ciągle mieszkam, ani od swoich złych decyzji i złych wyborów życiowych, ani od presji kumpli, z którymi używałem i kradłem i robiłem różne głupie rzeczy, a ostatecznie w ogóle jestem uzależniony, więc nie jestem wolny nawet od tego. I zobaczcie, to była perspektywa jego prawdziwego doświadczenia, braku wolności, nie? I on powiedział, że nie wie, czym jest wolność jako wartość, bo nigdy nie doświadczył tego, więc mówi, po co te zajęcia, że mówimy sobie o wartościach, o wolności. I kiedy zadałem mu takie pytanie kontrolne: panie Jakubie, a co zdecydowało o tym, że pan dzisiaj przyszedł w ogóle na zajęcia? Terapia na oddziale dziennym to zajęcia od poniedziałku do piątku, od 8 do 14 przez 2 miesiące. On mówi, no co, no moje uzależnienie zdecydowało, bo gdybym nie był uzależniony, to bym się nie musiał leczyć. Prosta odpowiedź, nie? Ja mówię, wie pan co, gdyby to uzależnienie zdecydowało, to pan by został w domu i ćpał dalej. Bo to jest intencja choroby, jaką jest uzależnienie. Nie żeby pan się leczył, tylko żeby pan właśnie korzystał. I on tak się trochę, wiecie, zatrzymał. Ja mówię tak, no nie ma pan wolności od wielu rzeczy w swoim życiu, prawda? zwłaszcza od przeszłości, od tego, co Pana spotkało, od różnych substancji, relacji, często też toksycznych, zaborczych. To jest prawda, nie ma Pan wolności od tego, ale pytanie, czy ma Pan wolność do czegoś. I to, że Pan dzisiaj przyszedł na oddział, pomimo braku wolności w wielu obszarach, to pokazuje, że Pan ma możliwość realizowania wartości, jaką jest wolność. Bo Pan przekracza siebie codziennie. Pomimo braku wolności, Pan wybiera wolną decyzję, że chce się leczyć. Bo wielu jest takich, którzy nie przyszli nigdy. Nie podjęli się nigdy tego leczenia. Nie? I Pan ma wolność do czegoś, pomimo braku wolności od czegoś. I wyobraźcie sobie, to było niesamowite zobaczyć u 30-paroletniego mężczyzny, jak on nagle uświadamia sobie, że on może realizować wartość, jaką jest wolność w jego życiu. Nie, że brak kontroli nie oznacza braku wolności przyjęcia postawy wobec utraty mojej kontroli. Nie? Jednym z kryteriów diagnostycznych uzależnienia jest utrata kontroli co do miejsca, czasu, sytuacji. Wewnętrzny przymus, który powoduje, że tak naprawdę no właśnie w grupach samopomocowych dla osób uzależnionych pierwszym krokiem jest uznanie własnej bezsilności. To jest właśnie taki paradoks, nie? Dlatego że dopiero to uznanie tej bezsilności powoduje jakieś rozpoczęcie się procesu uzdrowienia, ale dlaczego? Bo bezsilność to nie jest bezradność. Ja mogę być bezsilny w wielu obszarach mojego życia. Ja mogę nie mieć wolności w wielu obszarach mojego życia, ale to nie oznacza, że nie jestem radny, zaradny. Czyli bezsilność to nie bezradność, nie? I brak wolności od czegoś nie uniemożliwia mi wolności ku czemuś, że ja mogę coś wybrać, nie? Że ja mogę właśnie przyjąć jakąś postawę. I to jest taki, wiecie, fragment jednej pracy, którą wykonaliśmy na tych zajęciach z tym pacjentem. I na drugi dzień była taka sytuacja, kiedy on właśnie chciał wyjść z terapii, wyjść z oddziału, dlatego że jego siostra gdzieś tam była w takim też środowisku dealerów i on się dowiedział, jakąś tam informację dostał, że ona jest w jakimś takim niebezpieczeństwie, nie? Że bał się, że po prostu ten dealer też jej sprzeda jakąś substancję, ona była nieletnia i chciał tak pełen emocji właśnie wyjść z oddziału, natomiast no, to by oznaczało, że łamie regulamin i zostaje wypisany, prawda, no bo wychodzi po prostu z terapii w trakcie bez można powiedzieć jej zakończenia. I chciał po prostu opuścić oddział. Nie? I kiedy tak przez przypadek trochę, wiecie, na korytarzu widzę, że on chodzi taki pełen napięcia i pytam go, panie Jakubie, co się dzieje? No bo wie pan, ja muszę, bo tutaj, bo emocje, bo coś się dzieje, bo sytuacje. To kto ma zdecydować? Nie? Pan czy sytuacja? Pan czy te emocje? Nie? Pan czy to, co się zaczęło dziać teraz w pana życiu? I nawiązałem do tych właśnie zajęć, które były dzień wcześniej. Nie? Kto podejmuje decyzję? Ku wolności, ku czemuś. Nie? I ku mojemu zdziwieniu, bo nie byłem przekonany, że to zadziała, on powiedział, no dobra, zostaje. I to, wiecie, dla mnie był taki bardzo mały kawałek pracy, nie? Który pokazuje, że tak naprawdę pokazanie tego, że ja nawet jak jestem bezsilny, to nie jestem bezradny i nawet jeżeli doświadczam w życiu wielu zniewoleń, i braku wolności od wielu rzeczy, bo też na wiele rzeczy nie mam wpływu, to zawsze mam wolność do tego, że mogę wybrać wobec tego jakąś postawę. I Viktor Frankl, o którym dzisiaj też trochę więcej powiem, kiedyś powiedział takie bardzo mocne słowa. Zachęcam was, żeby też sobie jakoś zapamiętać, bo dla mnie one są taką jedną ze złotych zasad jego nie tylko terapii, ale życia. Fakty to nie przeznaczenie. Liczy się postawa, jaką przyjmiesz wobec konsekwencji tych faktów. Nie? Fakty to nie przeznaczenie. Liczy się postawa, jaką przyjmiesz wobec tych faktów i wobec konsekwencji tych faktów. Bo nawet jeżeli zawaliłem życie, źle podjąłem jakieś decyzje, nie wypełniłem jakichś życiowych możliwości i nawet jak czasami, wiecie, ktoś przychodzi i na przykład zaczyna terapię od tego, że przepiłem 20 lat swojego życia. Nie? I to jest taka wyrwa. Nie? Która często powoduje, że to poczucie winy na przykład, czy żalu, czy straty zostaje, nie? Bo jest takie poczucie, że ja już tego nie zmienię nigdy. Czasami, wiecie, ktoś przychodzi i zostaje z takim poczuciem, ja już do końca życia będę właśnie ćpunem, narkomanem, borderką, DDA, ofiarą przemocy i tak dalej. Nie? A Frank właśnie chciał powiedzieć, że choroba cię nie definiuje, diagnoza cię nie definiuje. To nie jest prawda o tobie. To jest jakaś część prawdy o tobie, ale to nie jest cała prawda o tobie. I zobaczcie, może być tak, że fakty w moim życiu, które się wydarzyły, powodują, że ja jestem na przykład uzależniony, że ja doświadczyłem przemocy w swoim życiu, że ja zrobiłem wiele rzeczy, które na przykład mogły być głupie, złe i teraz inni ponoszą tego konsekwencje, ja tak samo. Ale właśnie Frank powie, ale liczy się teraz to, jaką postawę przyjmiesz wobec konsekwencji tych faktów, bo to jesteśmy w stanie zmieniać. I to jest, wiecie, coś, co bardzo otwiera, co pokazuje, że nie ma tak naprawdę faktów w naszym życiu, wobec których nie moglibyśmy czegoś zrobić. Dlatego, że my tak naprawdę dzisiaj nie doświadczamy tych faktów. My żyjemy z konsekwencjami tych faktów. To one nam odbierają często poczucie braku wolności. Nie fakt sprzed 10-15 lat, który się gdzieś wydarzył. Nie? To, że dzisiaj ja ponoszę konsekwencje na przykład tego faktu, że nie wiem, rodzice się rozstali, albo że była na przykład przemoc czy uzależnienie w rodzinie, czy coś się wydarzyło. Ja żyję z konsekwencjami tych faktów, ale wobec konsekwencji tych faktów tutaj mogę coś z tym zrobić. Nie? Faktów nie jestem w stanie zmienić. Więc fakty to nie przeznaczenie. Od tego chciałbym, żebyśmy wyszli właśnie w tym naszym temacie uniezależnienie, czyli od pustki do wolności. I takie, wiecie, na początku może trochę wprowadzenie dotyczące w ogóle tego, że no, możemy mówić o różnych współcześnie rodzajach uzależnień. Najczęściej dzielimy je na takie dwa duże bloki, czyli uzależnienia chemiczne od substancji, uzależnienia behawioralne od czynności. Faktycznie tych uzależnień od czynności mamy współcześnie coraz więcej. Tutaj tak wymieniłem tylko niektóre. Oczywiście rodzaje uzależnień, z którymi się spotykamy. Nie? Mamy też uzależnienie od kofeiny, prawda? Możemy się uzależniać też od teiny. Pojawiają się takie nowe uzależnienia jak bigoreksja. To zwłaszcza panowie, którzy chodzą na siłownię, muszą uważać. Czy ortoreksja, też zdrowe odżywianie się, czy tanoreksja, nie? Tutaj też uważajcie, bo solarium to też jest taka przestrzeń, która może stać się kompulsywnym zachowaniem. To oczywiście są pewne takie nowości w obszarze uzależnień, ale co jest źródłem tych wszystkich i substancji, i czynności, od których się możemy uzależnić? Prawda, że my się nie uzależniamy od substancji i my się nie uzależniamy od czynności. My tak naprawdę uzależniamy się od pewnego doświadczenia, które nam dają właśnie te substancje i te czynności. Bo gdyby seks, praca, zakupy, alkohol, narkotyki, chodzenie kompulsywne na siłownię czy inne aktywności nie dawały nam dwóch takich rzeczy, które myślę, że są największym motorem w uzależnieniach, czyli ulgi i przyjemności, to tak naprawdę nie miałyby siły uzależniającej. Korzystalibyśmy z tych rzeczy, tak jak wiele osób korzysta z pracy, z seksu, z internetu, z zakupów i się nie uzależnia. Nie? Ale to, co dają te czynności czy te substancje bardzo często, to jest właśnie to doświadczenie z jednej strony ulgi, z drugiej strony poprawy nastroju i tutaj się rozkręca taki pierwszy mechanizm, o którym mówimy w uzależnieniach, taki psychologiczny mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji. Nie? Czyli bardzo często, kiedy spotykam osobę uzależnioną, to zadaję sobie pytanie, jaką tak naprawdę funkcję w jej życiu pełni ta substancja czy ta czynność. Nie? Co ona wnosi w życie tej osoby? Jest taka nawet relacja, znaczy koncepcja w uzależnieniach relacji z obiektem, że ta substancja czy ta czynność staje się wręcz obiektem, z którym buduje bardzo silną więź. Nie? I uwierzcie mi, wielu moich pacjentów, z którymi pracuję, często płaczą i przeżywają żal po stracie, kiedy muszą się rozstać na przykład z marihuaną, z narkotykami, które spuszczają w toalecie. A czasami jest tak, że na przykład piją na sucho, czyli chodzą na imprezy, polewają alkohol albo chodzą do monopolowego sklepu, mimo że na przykład mają abstynencję ileś tam tygodni czy miesięcy, tylko po to, żeby na przykład dotknąć butelki, prawda, żeby się spotkać z tą substancją, mimo że na przykład sami jej nie intoksykują. Nie? Więc możemy powiedzieć, że to jest pewna relacja, która powstaje. To jest bardzo silna więź, która daje ulgę, która poprawia nastrój, bardzo często zapycha pewną pustkę, którą ta osoba przeżywa, której doświadcza. Nie? Więc zobaczcie, to nie substancja czy czynność, ale pewne doświadczenie wewnętrzne, pewne poczucie tego, że ja mogę tak naprawdę dzięki tej substancji czy tej czynności właśnie coś w życiu zmieniać. No i tutaj często, jeżeli popatrzymy na klasyfikację uzależnień, mamy takie dwie na świecie, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, klasyfikacja DSM i Światowej Organizacji Zdrowia, klasyfikacja ICD-10, już na świecie jest wersja 11, za niedługo też w Polsce będzie obowiązywać, to tutaj możemy sobie popatrzeć na te klasyfikacje pod kątem tego, jak w ogóle porządkujemy różne rodzaje uzależnień, jak też je diagnozujemy. Więc tam często, wiecie, jak idziemy do lekarza, no to dostajemy jakieś rozpoznanie, jakąś diagnozę, nie? Czy to będzie przeziębienie, czy to będzie złamana ręka, czy to będzie jakaś infekcja. Tak samo jest z uzależnieniami. One mają swoje określone kody, prawda, diagnostyczne. Więc kiedy ktoś jest na przykład uzależniony, no to dostaje od psychiatra albo psychoterapeuty, który też prowadzi go na początku w takim właśnie obszarze diagnozowania, jakiś kod. No i możemy powiedzieć, że mamy tutaj alkohol, opiaty, kanabinole, leki nasenne, uspokajające, kokaina, środki pobudzające, halucynogeny, tytoń, lotne rozpuszczalniki. Więc to są, można powiedzieć, takie kategorie, w których gdzieś możemy właśnie spotkać różne substancje. Jeżeli chodzi o substancje, to mamy te kategorie bardzo jasne. Jeżeli chodzi o czynności uzależniające, to dopiero jakby te kategorie są w pewnym opracowywaniu, dlatego że najczęściej jest taka kategoria F63.8, czyli zaburzenie kontroli impulsów i popędów. I to jest taka kategoria, w której najczęściej diagnozujemy właśnie te uzależnienia behawioralne, bo one często są nazywane takimi zachowaniami właśnie kompulsywnymi, wynikającymi z pewnego wewnętrznego przymusu, nie? Więc często na przykład uzależnienie od gier komputerowych nie ma swojej kategorii, nie? Ale będziemy właśnie wtedy diagnozowali ją właśnie jako zaburzenie kontroli impulsów i popędów. No i tak, wiecie, dla waszej też wiedzy, że każde oczywiście uzależnienie ma pewne swoje, powiedzmy, podtypy, nie? Więc oprócz tego, że ma swoją kategorię, tak jak alkohol, to jest F10.2, czyli to jest zespół zależności od alkoholu, to jest taka kategoria diagnostyczna, to możemy mówić o różnych takich też stanach, jak ostre zatrucie, jak używanie szkodliwe, jak na przykład zespół abstynencyjny. To nie będę jakoś tutaj wchodził w szczegóły, bo to bardziej też dla specjalistów, ale dla waszej wiedzy zachęcam. Czasami, no właśnie, ktoś nie wie, czy jest uzależniony, może ma jakiś też opór, żeby pójść do specjalisty, do lekarza, do psychiatry, do terapeuty. Warto wtedy sięgnąć, nie? Nawet do klasyfikacji ICD-10 można znaleźć te kategorie, znaleźć kryteria diagnostyczne, ale ja też o nich powiem, bo ich jest 6. To są takie, wiecie, klasyczne kryteria, które pozwalają nam trochę zrozumieć też rzeczywistość uzależnienia. Bo były na przestrzeni lat, wiecie, różne modele, które próbowały wyjaśnić w ogóle, dlaczego ludzie się uzależniają. Nie będę się zagłębiał w nie, ale to były takie modele, które mówiły albo uzależniają się ci, którzy są niemoralni, na przykład, nie, źle się zachowują, więc powiedzmy, nie wiem, katolicy, którzy żyją według etyki katolickiej, nie powinni się uzależniać, no bo są moralni, nie? No ale się okazało, że to trochę nie działa, bo również osoby moralne się uzależniają. Niektóre modele mówiły, że brak wiedzy powoduje, że się uzależniamy. Jakbyśmy mieli dobrą wiedzę, to byśmy się nie uzależniali. Uwierzcie mi, że u mnie na oddziale spotykam studentów medycyny, psychologii, lekarzy, prawników, specjalistów, nawet toksykologii, a czasami nawet się jakiś terapeuta zdarzy. Więc wiedza sama w sobie też nie chroni, prawda? Nie ma też genu, bo były takie modele, które mówiły, no to biologia, jestem uzależniony, bo moi rodzice byli uzależnieni. Nie ma genu, który przekazuje uzależnienie. My możemy oczywiście na poziomie biologii dziedziczyć pewną tolerancję organizmu, na przykład na substancje, jaką jest etanol, albo na inne substancje psychoaktywne i wtedy, jak mówimy, wiecie, potocznie ktoś ma mocną głowę po dziadku, no to tak naprawdę chodzi o to, że po prostu jego tolerancja na przykład jest większa, nie? I dla niego 4, powiedzmy, piwa, no to będzie takie działanie jak dla kogoś na przykład jedno, ale to nie jest to, że dziedziczy uzależnienie albo brak tego uzależnienia, ale pewną właśnie biologiczną tolerancję. Najbardziej takim modelem, który wyjaśnia współcześnie uzależnienie, jest taki model biopsychospołeczny, psychospołeczny, nie? Czyli tak naprawdę z jednej strony to jest to, co dzieje się w naszym właśnie ciele, układ nagrody, prawda, to neuroprzekaźniki, to sobie za chwilkę też troszkę o tym powiemy. Z drugiej strony to jest to, co dzieje się właśnie na takim poziomie psychologicznym, nie? Czyli to jest to, jaka jest nasza osobowość, jaka jest konstrukcja też naszego charakteru, jakie czynniki psychologiczne wystąpiły w naszym życiu, właśnie zerwane więzi, relacje, nie? To, co się działo w domu. To jest jakby coś, co generuje bardzo często pewne podłoże. Nie determinuje, ale powoduje, ja to porównuję, wiecie, do takiej na przykład zerwanej dachówki w dachu. Że zobaczcie, jak jest wiosna i nie pada deszcz, to nikt nie widzi często, że na przykład ta dachówka jest zerwana i nawet się nie przejmuje tym, nie? Ale jak przychodzi wichura i zaczyna wiać wiatr, to ta jedna dachówka potrafi wyrządzić wielką szkodę, nie? I tak samo jest czasami z nami, nie? Że my możemy mieć pewną ranę. Wiecie, możemy nosić pewną pękniętą dachówkę w sobie, ale to nie znaczy, że ta dachówka na pewno sprawi, że cały dach się zerwie, nie? To trochę od nas zależy, czy my będziemy świadomi, powiedzmy, tych pęknięć, a z drugiej strony faktycznie, na ile będziemy sobie w stanie poradzić wtedy, kiedy się zerwie burza. Nie? Czy będziemy czekali, będziemy w tym bierni, czy coś z tym zrobimy. Bo też się, wiecie, spotykam czasami z taką postawą, jak ktoś przychodzi na przykład na terapię i mówi, to jest wina moich rodziców, że ja się uzależniłem. Bo gdyby się nie rozwiedli, gdyby nie było przemocy, gdyby na przykład ojciec nie pił, to ja bym nie musiał być uzależniony. I to, zobaczcie, jest coś, co zabiera wolność i zabiera odpowiedzialność, nie? I zabiera możliwość zmiany, bo ktoś wtedy mówi tak, to, że dzisiaj ja przeżywam coś takiego, to jest wina czegoś, co się wydarzyło kiedyś, więc tak naprawdę ja tylko ponoszę konsekwencje jakiegoś złego wyboru innych i ja nie mogę już z tym nic zrobić, a to jest nieprawda, nie? Ale często z taką, wiecie, kiedyś usłyszałem wprost od takiego 16-latka, który mówi, ja jestem błędem swoich rodziców. Nie? I ja ponoszę konsekwencje tego, że oni tak mnie wychowali. Nie? A ja mówię, chłopie, słuchaj, ty masz 16 lat. Możesz całe życie żyć w poczuciu, że jesteś błędem swoich rodziców. Nie? Ale ja chcę dzisiaj ciebie zapytać, czy ty chcesz wziąć odpowiedzialność za kolejne lata swojego życia? Bo jeżeli tak, to możemy coś zmienić. Nie? A jeżeli nie, to możesz dalej żyć jako błąd swoich rodziców. To jest twój wybór. Nie? To jest twój wybór. Słuchaj, wybieraj. Tak jak Pismo Święte często mówi, wybieraj. Nie? Są dwie drogi. I wiecie, jego to tak no, otrząsnęło, nie? Bo czasami faktycznie takie pokazanie, nie? Tego, że okej, ale dzisiaj, tu i teraz zaczyna się historia, za którą ty możesz wziąć odpowiedzialność. Zobaczcie, ja lubię czasami etymologię słów, bo odpowiedzialność to jest odpowiedź i działalność. Nie? Czyli to jest odpowiedzialność, zobaczcie, to jest odpowiedź działaniem na coś. Bycie odpowiedzialnym to jest bycie odpowiedzią, którą jest działanie na coś, co w moim życiu się dzieje. Wtedy jestem odpowiedzialny, jak odpowiadam działaniem na coś. Nie? I to jest jakby też ciekawe, bo my tego nie mamy w języku polskim. Może znacie legioniści rzymscy, mieli takie słowo agere contra, czy contra agere, działaj przeciwnie, nie? Słowo agere oznacza działać, prawda? I jak popatrzymy, zobaczcie na język polski, to mamy na przykład, my możemy co? Odreagowywać pewne rzeczy w życiu, nie? Możemy reagować na pewne rzeczy w życiu i brakuje nam słowa agować, bo byśmy mieli takie ładne odreaguj, reaguj, aguj. No mamy słowo działaj. Nie? Ale to właśnie pokazuje, że możesz tylko odreagowywać w swoim życiu to, co cię spotkało. I na przykład substancja, czynność może być sposobem odreagowywania. Możesz reagować na bodźce, na świat. Nie? Ale możesz też wybrać to, że ty chcesz działać pomimo. Nie? Że nie tylko odreagowywać. Więc słowo agować by nam się przydało, bo mielibyśmy wtedy faktycznie też agere contra po polsku. Wracając, słuchajcie, właśnie do tej diagnozy, nie? Bo właśnie te różne modele, które były, one właśnie próbowały tłumaczyć uzależnienie. Świetną sprawę tutaj zrobił taki amerykański lekarz Elvin Morton Jelinek, który prowadził takie szeroko zakrojone badania w Stanach w latach 50., 60. I on tak naprawdę stworzył koncepcję uzależnienia jako choroby. choroby, która jest postępująca, nieuleczalna i która, jeżeli nie jest zaopiekowana, prowadzi do śmierci. I to była, wiecie, taka trochę rewolucja też w ogóle w podejściu do osób uzależnionych, dlatego że wtedy zaczęto w ogóle patrzeć na uzależnienie jako właśnie też na chorobę. Nie? Dzisiaj to, że wiecie, mamy oddziały, mamy terapię, mamy finansowanie za darmo, bo nawet bezdomni mogą za darmo korzystać też z terapii uzależnień, bo gminy dobezpieczają ich w tym procesie, więc to wszystko jest zasługa właśnie tego, że zaczęliśmy patrzeć na proces uzależniania się nie jako na silną wolę, czy brak silnej woli, czy mocną głowę lub słabą głowę, czy to, że ktoś po prostu, nie wiem, jest uzależniony, bo jego rodzice byli uzależnieni, ale zaczęliśmy popatrzeć też na to, że uzależnienie to jest, to chyba za księdzem Mirkiem, nie wiem, czy dobrze pamiętam, choroba duszy. Dlatego, że kiedy byłem jeszcze młodym studentem i pojechałem na takie, wiecie, chyba pierwsze swoje w życiu rekolekcje do szpitala Babińskiego, bo mój kolega Józek, który był uzależniony, zabrał mnie, to tam doświadczyłem takiego, wiecie, w kaplicy szpitalnej niesamowitego spotkania z Panem Jezusem. Dlatego, że tam podczas właśnie rekolekcji takiego wieczoru czuwania, wyobraźcie sobie, można było podejść i się przytulić do Pana Jezusa. No i wtedy ja mogłem się przytulić do Pana Jezusa, który in persona Christi działał w osobie księdza Mirka, który te rekolekcje wtedy prowadził wiele, wiele lat temu. Ale to jest właśnie to, nie? Że zobaczcie, uzależnienie to jest właśnie nie tylko brak woli, nie? To jest nie tylko brak chęci do zmiany. I to nie jest tylko walka z substancją albo walka z czynnością. Bo często, wiecie, jest tak, że jak ktoś przychodzi do mnie na przykład na kwalifikacje, na oddział i go pytam, jaki jest cel twojej terapii? On mówi, żeby nie pić. Ja mówię, no to prawdopodobnie za tydzień wypadniesz z tej terapii. Dlaczego? No bo wystarczy, że raz zapijesz, no to już nie będziesz miał celu. No to co cię utrzyma w terapii dalej? Celem nie jest nie picie, celem nie jest nie ćpanie, celem nie jest nie granie, na przykład nie używanie pornografii. Jak zaczynam to traktować jako wroga, z którym walczę, to zobaczcie, paradoksalnie staje się to najważniejszą areną. Nie? Że cała energia idzie na to, żeby tylko walczyć z tym, żeby tego nie robić. Nie? I zaczynają nam wtedy znikać inne obszary, gdzie jesteśmy wolni. Nie? I ja mówię, wyobraź sobie, że jesteś już trzeźwy. Wyobraź sobie, że już nie korzystasz z hazardu. Wyobraź sobie, że już nie korzystasz z pornografii, z masturbacji. Co ci to daje? Jakim wtedy się stajesz człowiekiem? No to wtedy jestem lepszym ojcem, wtedy jestem lepszym mężem, lepszym pracownikiem, wracam do swoich pasji, wtedy lepiej siebie rozumiem, mówię, i to jest twój cel terapii. Nie? Nie tylko nieużywanie, nie? Czy zaprzestanie, bo czasami, wiecie, wiele porażek, jak spotykam osoby, które się latami czasami zmagają z różnymi zachowaniami kompulsywnymi, trochę wynika z tego, nie? Że ktoś mówi, już 20 lat walczę z tym, i nie jestem w stanie, nie? A ja wtedy staram się powiedzieć, słuchaj, a spróbuj przeżyć jeden dzień tak, jakbyś był trzeźwy. W sensie wyobraź sobie to, nie? Że nie musisz czekać, aż ty wreszcie zwyciężysz z tym uzależnieniem i dopiero coś się wydarzy, nie? Jesteś na oddziale, jesteś w terapii, spróbuj dzisiaj przeżyć dzisiejszy dzień tak, jakbyś już był wolny z tego. Tak, jakbyś był trzeźwy. I ktoś wtedy mówi, kurczę, wow, nie? Ptaki śpiewają, tutaj z kimś kawę wypiłem, porozmawiałem, nie? I to jest, zobaczcie, właśnie to, nie? Że pomimo tego, że jestem uzależniony i nie mam kontroli i jestem zniewolony od wielu rzeczy, mam wolność, że mogę wybierać. Na przykład jak ja dzisiaj przeżyję ten dzień. 6 takich kryteriów diagnostycznych. Pierwsze, silna potrzeba, tak zwany wewnętrzny przymus. Nie? Często głód tak zwany substancji, czynności, to jest właśnie coś, co powoduje, że właśnie nie mogę znaleźć swojego miejsca, ciągle czuję, nawet fizjologicznie, nie, jakieś ssanie w żołądku, czuję takie poczucie braku czegoś. To jest często porównywane właśnie do takiego no, przymusu, który nie pozwala myśleć o niczym innym, tylko ma taką tendencję do natychmiastowej realizacji. Nie? To często zabiera właśnie tą wolność, nie? To poczucie tego, że jak się pojawia głód, no to tak naprawdę jestem bezsilny. I to znów jest taka, wiecie, pułapka, bo często właśnie jak pacjenci uzależnieni mówią, no złamałem abstynencję, bo głód się pojawił. Nie? Czyli to głód znów decyduje o tym, czy jestem wolny, czy jestem niewolny. Nie? To emocja decyduje o tym, czy jestem wolny, czy niewolny. To sytuacja, która się wydarzyła, sprawiła, że tak się potoczyło. Nie? Tu dopiero się odkrywa taki, wiecie, fragment pracy, żeby pokazać coś, co możemy zrobić pomimo. Nie? Czyli pomimo głodu ja mogę coś wybrać. Nie? Pomimo trudnych, silnych emocji, ja mogę coś wybrać. Tu nie chodzi o to, że ja muszę uciekać. Na przykład ciekawe jest, wiecie, w atakach paniki i w takich zaburzeniach lękowych, często jest tak, że osoba, która na przykład doświadcza lęku, ataku napadowego lęku, no to nagle tak drżą ręce, przyspieszone bicie serca, trzęsą się nogi, nie? I nagle się pojawia obawa, że ktoś to zobaczy. Nie? Więc zaczyna się co? Cel, żeby za wszelką cenę uniknąć tego lęku i żeby nikt tego nie zobaczył, więc zaczynam się spinać. Nie? I przy kolejnej takiej sytuacji zaczynam robić wszystko, żeby to się znów nie pojawiło. Jak myślicie, jaki jest efekt? Odwrotny, nie? Dlatego, że pojawia się tak zwany lęk antycypacyjny. Czyli ja już na myśl o tym, że będę znów w sytuacji, w której kiedyś wystąpił taki lęk, ja już się zaczynam lękać. Nie? A tu chodzi o to, żeby zobaczyć, właśnie wiecie, jakby przekierować to, to będzie się nazywało tak zwana derefleksja, nie? Viktor Frank wymyślił taką metodę pracy, która się nazywa derefleksją. Takie dwa pojęcia, mamy hiperrefleksję i derefleksję. Hiperrefleksja to jest takie przesadne koncentrowanie się wokół siebie. Czyli widzę objawy, widzę symptomy i ja zaczynam myśleć, co zrobić, żeby ich nie było, zaczynam się koncentrować tylko na tym. A derefleksja to jest pokazanie, że pomimo tego lęku ja na przykład coś robię. Nie? I wtedy, wiecie, ostatnio na przykład był taki pacjent na oddziale, nie? Który ma też ADHD i mówi tak, nie? Że kurczę, nie potrafię wytrzymać na tych zajęciach i ciągle jestem rozproszony, bo ja się ciągle koncentruję na tym, żeby tak naprawdę mieć uwagę. Ja nie mogę mieć tej uwagi. Nie? A ja mu jakby mówię, no to niech pan może się spróbuje skoncentrować na tym, co pan pomimo braku koncentracji jakby zauważa. Nie, że zostawmy, ma pan brak koncentracji, pan tego doświadczy, niech pan z tym nie walczy, niech pan to zostawi, że pan się nie potrafi skoncentrować, ale pomimo tego, że pan ma ten brak koncentracji, co pan może zobaczyć, na przykład w tej sali, nie? I nagle się okazało, że ja mogę, wiecie, przyjąć to, że ja na przykład nie mam, nie, tej koncentracji, ale pomimo tego coś mogę. Nie? Jedna z pacjentek, która, wiecie, bała się strasznie jeździć samochodem, bo miała taki lęk, że wjedzie po prostu na przykład w jakiś inny samochód, ale musiała wozić dzieci codziennie do pracy, znaczy po drodze do pracy, do szkoły. I mówi, ja nie wiem, co zrobić. Ja codziennie koncentruję się na tym, żebym nie wjechała w inny samochód. Zobaczcie, co to powoduje. Nie? Ciągłe bycie w napięciu. Nie? A co pomimo tego lęku się dzieje? Nie? Co pomimo tego lęku, że pani i tak będzie się przecież bała, jadąc jutro do tej pracy? Co pomimo tego się dzieje w tym aucie? O czym pani rozmawia z tymi dziećmi? Nie? Czy możecie coś zrobić, że pomimo tego lęku na przykład możecie posłuchać muzyki? Nie? I nagle zobaczcie, derefleksja powoduje, że ja nie muszę walczyć z tym, tylko ja mogę zobaczyć, że ja mam też zdrowe obszary. Słuchajcie, nawet osoby chorujące na schizofrenię nie chorują 24 godziny na dobę. Nawet osoby uzależnione nie są uzależnione 24 godziny na dobę, nie? Bo czasami to jest takie, wiecie, poczucie, nie, że to jest jakby coś, co się przyssało do mojej tożsamości. Tak samo jak ktoś kiedyś, czasami kto był ofiarą przemocy, przychodzi i mówi, jestem ofiarą przemocy. Ja mówię, nie, byłaś ofiarą przemocy, a może nawet jesteś ocalona z przemocy. Nie, tak samo zobaczcie, możemy tutaj, nie? Ja nie choruję 24 godziny na dobę, nawet jak jestem uzależniony, nie wiem, od pornografii czy masturbacji. Nie? Są momenty, kiedy nie radzę sobie z tym na przykład. Nie? Są momenty, kiedy sięgam po substancje. Są momenty, kiedy się pojawia na przykład jakiś stan psychotyczny, nawet u kogoś, kto choruje na chorobę psychiczną. Ale są też momenty zdrowe. Nie? I to jest to, żeby zobaczyć też te zdrowe obszary, bo też wracając do Franka, on powiedział kiedyś taką, wiecie, bardzo fajną rzecz, że kiedy pracuję techniką z objawem, to wzmacniam objaw. A kiedy pracuję osobą z osobą, to wzmacniam osobę, która znajdzie siłę, żeby unieść objaw. Czyli znów, kiedy wiecie, ja pracuję, na przykład koncentruję się, jaką znaleźć metodę, żeby poradzić sobie z kryzysem kogoś, no to pracuję na linii, wiecie, metoda kryzys i znika mi osoba. Nie? A kiedy ja się spotkam na poziomie osoba i osoba, to ja mogę wzmocnić tą osobę i to, co w niej zdrowego, żeby ona uniosła ten kryzys. Kiedyś jak przyszedł do mojego kolegi terapeuty jeden z pacjentów i mu tak, wiecie, wyciągnął takie 4 diagnozy z różnych szpitali, terapii, nie? I mówi, tu niech pan sobie poczyta, będzie pan wiedział, z kim pan pracuje. A on mówi, schował to wszystko do szuflady i mówi, ale ja chcę się spotkać z panem jako z osobą, bo mnie interesuje, jaki człowiek przede mną jest, a nie diagnoza, z którą pan przychodzi, nie? I ten pacjent się, słuchajcie, rozpłakał, bo on powiedział, że pierwszy raz się spotkał z czymś takim, że ktoś zobaczył w nim nie historię choroby, ale zobaczył człowieka, który przyszedł, nie? Więc zobaczcie, że spotkanie zawsze osoby z osobą daje siłę osobie, żeby uniosła to, co jest na przykład właśnie objawem czy jej słabością. Silna potrzeba trudności w kontrolowaniu co do ilości, długości czasu. Objawy abstynencyjne, czyli bardzo często tak zwany właśnie zespół abstynencyjny czy odstawienny. To jest często, wiecie, takie kryterium, które powoduje, że no to sprawdźmy, nie? Co się dzieje, kiedy nie korzystasz z substancji, z czynności, jak reagujesz. Tak jak czasami przychodzą pacjenci i mówią, wie pan co, ja tylko piję, nie wiem, 2 lampki wina codziennie, nie? Ale wysoko funkcjonuje, praca, rodzina, wszystko, nikt nawet o tym nie wie. Chyba nie jestem uzależniony czy uzależniona. Ja mówię, no to sprawdźmy, nie? Najbliższy tydzień 0. No i ktoś potem przychodzi i mówi, nie jestem w stanie spać, funkcjonować, pojawiają się lęki, pojawia się pustka, nie? To jest takie kryterium, które trochę nam pokazuje właśnie te konsekwencje, co się dzieje, kiedy faktycznie pozbawiamy się tej relacji z obiektem, nie? Który dla nas jest tak ważny. Bo często tu się pojawia też taki, wiecie, mechanizm iluzji i zaprzeczenia. To jest drugi taki mechanizm nałogowy w psychologii uzależnień, gdzie osoba uzależniona często, wiecie, ma takie poczucie tego, że inni nie widzą jej tak, jak ona siebie widzi. Nie? Czyli my widzimy kogoś, o którego, wiecie, na przykład trudzi alkohol, który no, się nie myje, nie dba o siebie, który po prostu mówi w sposób bełkotliwy i widzimy, że no, faktycznie ktoś jest na przykład pod wpływem. Tej osobie się wydaje, że nikt tego nie widzi. Nie? Że ona świetnie funkcjonuje, że wszystko się układa. Jak będzie chciała, to jutro wróci do pracy, naprawi wszystkie błędy po prostu, nie? Zadzwoni do dzieci, które jej od razu wybaczą. Nie? Zaczyna się tworzyć taki świat właśnie trochę iluzji i trochę zaprzeczenia, żeby nie dopuścić do siebie konsekwencji uzależnienia. Występowanie tolerancji to jest, wiecie, też ciekawe, bo często jest tak, że ta tolerancja wzrasta. Nie? Na początku 2 piwa czuję ulgę, potem 4 czuję dopiero ulgę, potem 8 dopiero czuję ulgę, a potem potrzebuję 14, żeby dopiero poczuć tą ulgę. Nie? Czyli wzrasta tolerancja, ryzyko jest takie, zwłaszcza wśród osób uzależnionych od narkotyków, że ta tolerancja z czasem też spada. I tu często osoby, które na przykład no, umierają z powodu przedawkowania, łapią się właśnie tutaj na takim, wiecie, ryzyku, że biorę, no bo to wiadomo, nic mi nie szkodzi taka dawka, a się okazuje, że ona może być śmiertelna, bo uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego powoduje, że ta tolerancja mocno spada. Zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności, pasji, zainteresowań. To jest też takie kryterium diagnostyczne, które też jakby często pokazuje, że wszystko zaczyna się kręcić wokół obiektu. Czyli wiecie, substancja, czynność staje się takim najważniejszym obiektem, więc tracę inne ważne dla mnie rzeczy. No i ostatnie, widzę szkody, ale pomimo tego nie jestem w stanie zaprzestać. To jest 6 kryterium, czyli no tu macie na przykładzie alkoholu, ale odnośnie substancji czynności będzie tak samo. Czyli pomimo wiedzy o tym, że mi się rozwala rodzina, relacje, pracę, ciało i tak dalej, to i tak korzystam. Jelinek wspomniałem, twórca koncepcji uzależnienia jako choroby. Etiologię już wam powiedziałem, czynniki biologiczne, psychologiczne, też społeczno-kulturowe. Co jest ważne, słuchajcie, ważny jest też nasz mózg, nie? Bo uzależnienia mają też takie podłoże neurobiologiczne, neurobiochemiczne. Mogę to porównać do takiej, wiecie, kolejny w drodze, nie? Jak tiry wjeżdżą w asfalcie kolejne, no to jak jedziemy autem osobowym, no to wiadomo, trzeba czasami trzymać tą kierownicę, nie? I tak samo jest... O, dzięki.
Nie pita.
Żarty. Że ta kolejna w drodze, słuchajcie, to jest właśnie coś, co się dzieje w naszym układzie nagrody w mózgu. Czyli to jest tak, że nasz mózg się uczy, że na przykład dana czynność, dana substancja jest dla nas atrakcyjna. I możemy powiedzieć, że kora przedczołowa, wiecie, to jest taki ośrodek kontroli, że kiedy wzgórze rejestruje sygnał i kiedy automatycznie przekazuje ten sygnał do kory przedczołowej i do ciała migdałowatego, który tak naprawdę wysyła do nadnerczy informacje i pojawiają się hormony, uwalniają się neuroprzekaźniki i tak dalej, to słuchajcie, kora przedczołowa może jeszcze ten sygnał jakoś zatrzymać. Ona może jeszcze tutaj dać inną odpowiedź. Ciekawe jest to, że kiedy badano mózgi osób uzależnionych od pornografii, od gier komputerowych, bo uważano, że wiecie, uzależnienia behawioralne nie wpływają chemicznie. Nie? No bo no jak pije, no to wiadomo, etanol, narkotyki działają na organizm, no ale wydawało się, że uzależnienia behawioralne, no to jak komputer wpływa na moje ciało? Tam nie ma chemii żadnej. No właśnie, okazało się, że każde uzależnienie ma podłoże neurobiochemiczne, bo zaczęła zanikać istota biała i szara w korze przedczołowej u graczy na przykład i się okazało, że oni w ogóle nie mieli możliwości kontrolowania tych bodźców, nie? Że zaczynał się taki wysyp neuroprzekaźników, noradrenaliny, serotoniny, dopaminy w przestrzeni właśnie międzysynaptycznej, która powodowała, że tak naprawdę też na przykład kokaina blokuje, nie? Tak zwane inhibitory wychwytu zwrotnego, które gdzieś tam, prawda, kontrolują to, co się dzieje, nie? Na przykład w doświadczeniu euforii, nie? Że zaczynamy mieć tak zwane skoki dopaminowe, nie? Czy dostajemy serotoninę, hormon szczęścia w takich ilościach, w których tak naprawdę no, nie ma żadnej kontroli. Więc również to, co się dzieje, wiecie, w mózgu jest ważne, bo kiedy uzależniony chce wyjść z uzależnienia, no to też będzie pewna praca nad tym, żeby faktycznie nauczyć się jeździć pomimo tej kolejny. I żeby mózg na nowo nauczyć trochę innych rzeczy, alternatywy właśnie, nie? Żeby wytrenować, zwłaszcza w behawioralnych uzależnieniach, inną reakcję. Ja kiedyś, wiecie, stworzyłem no, taki schemat, dla mnie on jest jakby też takim schematem, który pokazuje trochę, dlaczego się uzależniamy i trochę mi pozwala często tak diagnozować pacjentów całościowo. Każdy z nas, słuchajcie, ma jakieś potrzeby w życiu. Najczęściej to są takie potrzeby jak akceptacji, bezpieczeństwa, uznania, prawda? To są takie potrzeby, które każdy z nas ma naturalnie. I te potrzeby, kiedy nie są w sposób naturalny zrealizowane, powodują w nas stan, który nazywamy stanem frustracji. Nie mam potrzeby bezpieczeństwa zaspokojonej, no to czuję tak naprawdę lęk, który pojawia się jako emocja i będę poszukiwał jakiegoś substytutu, zamiennika, który da mi tą potrzebę bezpieczeństwa. Czyli to jest ten schemat, nie? I często, wiecie, te potrzeby realizujemy w trzech podstawowych środowiskach w naszym życiu. Rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza. I często one dotyczą pięciu sfer rozwoju. Ciało, umysł, duch, emocje, relacje. To jest takich pięć wymiarów mojego życia. Ciało, umysł, duch, emocje, relacje. I zobaczcie, że a substytutami są substancje i czynności, od których się mogę uzależnić, a emocje najczęściej te nieprzyjemne, bolesne, to lęk, smutek, złość, żal, poczucie winy i wstyd. I teraz przejdźmy sobie. Mamy Kubę. Kuba ma 15 lat, prawda? Wybacz, Kuba. I Kuba tak, w rodzinie nie dogaduje się z rodzicami, nie czuje się akceptowany. W szkole tak samo, nie jest dobry w sporcie, w nauce, nie czuje przynależności do żadnej grupy. W grupie rówieśniczej tak samo, jest może, nie wiem, hejtowany. No, jego potrzeba bezpieczeństwa też jest niezaspokojona. Czyli brakuje akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, poczucia przynależności. Pojawia się lęk, smutek, złość, żal, poczucie winy, na przykład różne emocje. I Kuba nagle trafia na grę komputerową. I nagle się okazuje, że ta gra z jednej strony zaczyna mu obniżać te emocje, bo daje ulgę i na przykład poprawia nastrój, ale co więcej, daje mu możliwość zrealizowania tych potrzeb. Bo w grze tak, czuje się akceptowany, przynależy do jakiejś grupy kolegów, z którymi grają w LOLa na przykład, nie? I tam 5-5 się naparzają na arenie. Ma kumpli, zdobywa coraz wyższy poziom rozwoju. Co więcej, zawsze kiedy jest niebezpiecznie, może się wylogować, może zacząć od nowa, czyli co ma kontrolę nad tym światem. I teraz, co słuchajcie, najczęściej robi rodzic, kiedy widzi, że na przykład jego dziecko zaczyna nadużywać gier komputerowych? No zabiera substytut. Nie? No i Kuba zostaje z tym. Czyli ma niezaspokojone potrzeby, bolesne emocje i tak naprawdę traci sposób, za pomocą którego sobie radził z tym wszystkim. Co prawda toksycznie sobie radził, ale najczęstszy, słuchajcie, błąd w każdej profilaktyce, w każdej terapii, w każdej pracy z uzależnieniem, że coś zabieramy, a nie dajemy nic w zamian. I pojawia się pustka. Czyli nie dość, że wiecie, pustka, którą sobie wypełniałem, ja tak, wiecie, nazywam, że mamy wypełniacze i zapychacze w naszym życiu. Zapychacze są tylko na chwilę, wypełniacze są na stałe. Nie możemy sobie, wiecie, dziurę w zębie zapchać gumą, nie? A możemy wypełnić plombą. Nie? To tak trochę może być, że mogę coś zapychać, dziurę na przykład w sercu, mogę zapychać różnymi rzeczami, ale może też mogę ją wypełnić na przykład jakąś wartością. I słuchajcie, i to jest jakby najczęstszy błąd, że my coś zabieramy, ale nie dajemy nic w zamian. Czyli wyłączam komputer, biorę kabel, odłączam internet, biorę telefon na tydzień i wydaje mi się, że to jest problem, substytut. Nie? Ale to już jest efekt, to już jest, wiecie, nie? Coś, co tak naprawdę nie sprawi, że nagle ten Kuba sobie zacznie radzić z tym sam. Nie? On wtedy jeszcze silniej poczuje ten lęk, smutek, złość, jeszcze bardziej doświadczy tych niezrealizowanych potrzeb w tych podstawowych środowiskach, a straci to, co mu pozwalało jakoś tutaj sobie z tym radzić. Nie? I zobaczcie, te potrzeby tak naprawdę mogą dotyczyć 5 sfer rozwoju, bo bezpiecznie mogę się czuć w ciele, ale mogę się też czuć w emocjach, intelektualnie mogę się czuć bezpiecznie w swoim wymiarze duchowym, a też w relacjach. Nie? Czyli zobaczcie, każda z tych potrzeb może być w innym obszarze realizowana. Nie? I ta frustracja też może dotykać różnego wymiaru. Nie tylko na przykład potrzeby takiego fizycznego bezpieczeństwa, ale to może być, wiecie, taka potrzeba braku egzystencjalnego bezpieczeństwa, co często tak zwane dzieci płatki, dzisiaj nazywamy nastolatków, nie? Że to jest pokolenie bardzo wrażliwe, delikatne. To jest pokolenie, które czuje się niebezpieczne i pełne lęku egzystencjalnie. Ja często słyszę, nie wiem kim jestem, nie wiem co będę robić w życiu, nie wiem po co żyję, jaki to wszystko ma sens. Nie? Zobaczcie, że tutaj nie ma poczucia bezpieczeństwa. Właśnie i to jest bardzo ciekawe, bo jak z księdzem też Mirkiem chwilę rozmawialiśmy przed spotkaniem, to też, wiecie, jakby Viktor Frank to fajnie zdiagnozował, też zresztą się mówi, że mamy tak zwany upadek wielkich narracji, nie? Kultura, tradycja, religia. Nie? Odcięliśmy się od tego, filozofia, no i nagle dobrobyt, postęp technologiczny i nagle się okazało, że super fajnie, ale w tym wszystkim nie ma po co. Odpowiedzi na pytanie po co. A Frank kiedyś powiedział, jak znajdziesz odpowiedź na pytanie po co, to znajdziesz odpowiedź na pytanie jak. Na każde jak. A jak nie znajdziesz odpowiedzi na pytanie po co, to nawet jak będziesz wiedział jak, to jakby nic ci to nie da. Nie? W sensie, że każde znalezienie właśnie odpowiedzi na pytanie po co powie nam jak właśnie, nie? Coś zrobić. I to, słuchajcie, dla mnie jest o tyle ważne, że kiedy właśnie nie, z każdym uzależnieniem przychodzimy pracować, to mi pozwala trochę zrozumieć, w którym miejscu jesteśmy. I zrozumieć, że często, wiecie, ten alkohol, internet, pornografia, które się pojawiają, jak mamy, nie wiem, 10 lat, 11, bo to statystycznie wtedy jest inicjacja pornografii, alkoholu, potem w okresie dorastania często pierwszy gdzieś kontakt na przykład z substancjami, później jakaś inicjacja seksualna, później na przykład jak zaczynamy, no to praca i tak dalej. To jest jakiś moment, w którym nagle się okazało, że ta czynność, ta substancja coś zaczęły robić w naszym życiu, w czymś nam zaczęły pomagać. Nie? I dlatego były bardziej, zobaczcie, grunt już był. Tu są te dachówki, które są naruszone w dachu. Nie? I to nie jest też tak, że to nas determinuje, nie? Bo to nie jest tak, że wiecie, że skoro mam taką historię życia, no to znaczy, że jestem skazany na uzależnienie. Nie. Nie, to, że wiadomo, pojawiła się choroba, czasami, wiecie, jak to mówią osoby uzależnione, zabija lokomotywa, nie wagony. I często tak było, że to był ten pierwszy kieliszek, ten pierwszy buch, prawda, to było to pierwsze na przykład obejrzenie, nie? Pornografii i później to się zaczęło. Nigdy nie wiemy, jaki to będzie moment w naszym życiu. Trochę też jakby no decydujemy, ale nie widzimy, jak to się dalej potoczy. Ale nawet jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym to już się zadziało, no to ciągle tak naprawdę od nas zależy, czy będziemy szukali alternatywy dla substytutu, co my zrobimy z tymi emocjami i tak naprawdę co z tymi właśnie potrzebami i z tą pustką, która się pojawia, kiedy tak naprawdę właśnie tracimy te wszystkie rzeczy. Czyli pamiętajmy, żeby zawsze, macie też pewnie dzieci, może w waszych też rodzinach są nastolatki, którzy się zmagają z tym problemem, a może sami też niektórzy z was doświadczają tego, nie? To nawet jak czegoś się pozbywam, co jest dla mnie toksyczne, to żeby było coś w zamian, nie? Żeby było coś w zamian. Zobaczcie, nawet w poście, który przeżywaliśmy, nawet jak sobie coś podejmuję jako rezygnację z czegoś, to muszę dać coś w zamian. Nie? Samo niejedzenie słodyczy, czy nawet, nie wiem, nie podejmowanie się korzystania z ekranów, różne inne rzeczy nie wystarczą, jeżeli w zamian nie dam na przykład tego, że będę się spotkał ze Słowem Bożym albo będę się karmił jakimiś dobrymi treściami. Potrzebujemy tej równowagi, nie? Czegoś dobrego w zamian, co dostajemy. Przejdę, słuchajcie, bo tutaj oczywiście trochę o uzależnieniach też behawioralnych. To nie będę przechodził przez te wszystkie rzeczy, bo tą część taką uzależnieniową myślę, że już mamy jakoś domkniętą. Natomiast chciałbym, żebyśmy sobie popatrzyli jeszcze na tą drugą część, prawda? Na część dotyczącą poszukiwania właśnie sensu. Dlaczego to jest takie ważne? O, to mi się też podoba, słuchajcie, to zostawię. Edisona, nie? Też takie fajne myślenie, że większość ludzi myśli tak, albo sukces, albo porażka. Nie? Mało kto widzi, że droga do sukcesu to jest droga od porażki do porażki. Nie? I to jest też jakaś, można powiedzieć, taka prawda o naszym życiu, nie? Że to nie działa zero-jedynkowo i nawet, słuchajcie, jak czasami się spotykam z kimś, kto przychodzi i mówi: miałem 2 miesiące abstynencji, zapiłem, zaćpałem, wszystko bez sensu, po co to było, po co wam zabierałem czas, po co chodziłem na tą terapię, znów wszystkich zawiodłem, nie? Czyli jesteśmy tutaj, nie? Albo win, albo przegrana. Ja mówię: nie, słuchaj, te 2 miesiące bycia w abstynencji to jest trampolina do tego, żeby dalej iść, nie? Że to jest właśnie być może ten moment tego zakrętu, ale masz to doświadczenie. Nikt ci tego nie zabierze, tych 2 miesięcy abstynencji. To nie jest zmarnowany czas, nie? To właśnie pokazuje, że jesteś na tym etapie w życiu, gdzie te 2 miesiące to być może to jest to, co możesz, nie? Ale to nie jest czas stracony, nie? To jest coś, od czego się możesz odbić dalej, nie? Czyli zobaczcie też takie zobaczenie, że nawet porażki w naszym życiu nie są czymś, co można powiedzieć właśnie jest albo zero, albo jeden, nie? Ale być może właśnie jesteśmy gdzieś na drodze do tego zwycięstwa. Tutaj słuchajcie, potem mogę przesłać, gdybyście chcieli troszkę więcej też w obszarze pornografii, na przykład uzależnienia, nie, od takich zachowań kompulsywnych, seksualnych. Wracając do Frankla, dlaczego, słuchajcie, Viktor Frankl tak naprawdę jest, można powiedzieć, taką osobą ważną, nie? To psychiatra, neurolog, autor właśnie koncepcji logoterapii, czyli takiego trzeciego wiedeńskiego nurtu psychoterapii uzależnień. Człowiek, który, słuchajcie, zasłynął nie tylko dlatego, że tworzy logoterapię jako terapię egzystencjalną, tylko dlatego, że przeżywa 4 obozy koncentracyjne. Dlatego, że trafia tam podczas wojny i traci swoją żonę, brata ze swoją żoną, swojego ojca. Czyli tak naprawdę przeżywa takie podwójne, można powiedzieć, piekło. Nie? Czyli utrata najbliższych i być jeszcze więźniem obozów koncentracyjnych, między innymi był też w Auschwitz. Viktor Frankl, kiedy trafia, słuchajcie, do obozu, traci dzieło swojego życia, habilitację, którą ma już na ukończeniu. Dodatkowo zostaje rozdzielony z najbliższymi. I to, co, słuchajcie, jest taką podstawą, myślę, wolności, którą odkrywa Viktor Frankl, będąc więźniem obozu koncentracyjnego. I co on odkrywa, to jeszcze przed wojną. On to obserwuje już przed wojną, ale doświadczenie obozu mu to potwierdza, że nikt nie jest w stanie nam zabrać ostatniej z ludzkich, można powiedzieć, właśnie wolności, jaką mamy. Nawet jak jesteśmy w więzieniu, nawet jak jesteśmy w obozie koncentracyjnym. Właśnie wolności wyboru postawy. I nawet jak jestem w bezsensownych okolicznościach, mogę przyjąć sensowną postawę. To jest, słuchajcie, coś, co wydaje się takie oczywiste, nie? Ale Frank, słuchajcie, Mówi to, kiedy leży głodny na pryczy i wie, że może wybrać albo rzucić się na druty, bo już może nie wytrzymać rozłąki, głodu, rozterki i tego, że jutro może zostać odstrzelony. Albo ma drugą alternatywę, odkleić się od rzeczywistości, sobie na przykład wyobrażać, że teraz jest w kawiarni, w restauracji, że je jedzenie, co tak naprawdę wzmagało bardzo często głód. Nie? Viktor Frankl przyjmuje taką postawę, że straciłem najbliższych i nie wiem, czy ich spotkam, ale to, czego obóz mi nie zabierze, to to, że ja mogę wspominać chwile, które z nimi przeżyłem w swoim życiu, że ja mogę wracać, on to nazywa spichlerze pamięci, do faktów z mojego życia, w których spotykałem się z moją żoną, z najbliższymi, nazwał to tak zwana kontemplacja miłości. I to jest, słuchajcie, niesamowite, bo my najczęściej jak wydobywamy coś z przeszłości, to są złe rzeczy. Nie? Jak często mamy gorszy dzień, no to coś nam się przypomniało. Albo jakaś rzecz, jakiś konflikt, może jakaś relacja, którą straciliśmy. Nie? A Frank mówi, nie musisz wydobywać tylko złych rzeczy. Możesz też się karmić tym, co się realnie wydarzyło w twoim życiu i co jest takim spichlerzem właśnie pamięci, ale dobrej pamięci. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, słuchajcie, to Frank mówi tak, skoro jestem w obozie, straciłem dzieło swojego życia, to ja je odtworzę. To ja zrobię wszystko, żeby tak naprawdę wykorzystać ten czas, który mam, będąc w obozie. I słuchajcie, zaczyna odpamiętywać to dzieło, zaczyna tworzyć tak zwane koła psychohigieny dla więźniów, słuchajcie, w obozie, żeby głosić im wykłady o higienie psychicznej, żeby nie zapomnieć tego, co stworzył. Ma pragnienie, żeby, słuchajcie, kiedyś wystąpić na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii. No, głupota, nie? Jest w obozie, może zginąć za chwilę, nie wiadomo, kiedy się wojna skończy. A Frank mówi, zabieram się za szykowanie wykładu na ten kongres. I on wiedział, słuchajcie, że jeżeli nie znajdzie misji tam, to przegra. Nie? I ta misja, słuchajcie, to nie była taka misja, jak jeden z więźniów, któremu się przyśniło, kiedy obóz będzie wyzwolony. Nie? Frank opisuje tą historię i on tak bardzo wierzył, że ta data przyjdzie, że kiedy ta data przyszła i obozu nie wyzwolono, to on umarł na drugi dzień z wyczerpania ten więzień. Bo zobaczcie, to co go trzymało, to taka wiara złudna w to, że na pewno w tym dniu to się wydarzy, to się nie wydarzyło. A Frank przyjmuje, słuchajcie, jakby taką trzecią perspektywę, zobaczcie. Jedna jest taka, nie wytrzymuję, rezygnuję. Straciłem najbliższych dzieło życia, rzucam się na druty. Druga jest taka, czekam, aż coś się samo wydarzy. Może sen mi pokaże, może dzisiaj się coś zadzieje, nie? I sobie mogę wyobrażać na przykład życie w innym, alternatywnym świecie. Bez wojny. Ale to nie jest prawda, nie? A Frank mówi tak, tu i teraz autentyczne jest to, czego doświadczam. I ja już teraz mogę się przygotowywać do życia, które będzie poza murem. Czyli zobaczcie, on widzi rzeczywistość poza murem. I wykorzystuje bycie w środku do tego, żeby się przygotować na życie poza murem, mimo że nie wie, kiedy to nastąpi. I to jest, słuchajcie, coś, co tak naprawdę powoduje, że Viktor Frankl w 1962 roku, kiedy występuje na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii w Amsterdamie, wygłasza wykład i mówi, że on przygotował ten wykład już kilkanaście lat temu w obozie. Nie? Więc i to jest, słuchajcie, coś, co możemy zaaplikować do naszego życia, bo Frank kiedyś powiedział, że każdy z nas może mieć takie małe Auschwitz, czyli taki obóz, w którym się zamkniemy, naszej przeszłości, naszych lęków, naszych zranień i możemy tak samo albo zrezygnować, albo udawać, że nie ma tego obozu i żyć jakimś takim wyimaginowanym, alternatywnym życiem. Ale może być tak, że będąc nawet w tym obozie, zobaczyć, że jest coś poza murem. I ja będąc jeszcze w tym obozie, mogę się już przygotowywać do tego, co poza tym murem mnie czeka. Stąd, słuchajcie, Frank miał odwagę, żeby jechać do więźniów, którzy czekali na krzesło elektryczne i pracować z nimi. I pokazywać im, że słuchaj, na ostatniej prostej twojego życia możesz wybrać postawę, z jaką będziesz odchodził z tego życia. Czy to będzie w lęku, w złości, w nieprzebaczeniu, a być może chcesz kogoś za coś przeprosić, być może chcesz się z kimś pogodzić. Zobaczcie, nie mówili głupi doktorek, co on robi w ogóle, po co? Nie? Ktoś za tydzień już nie będzie żył. Ale Frank wiedział sam jako więzień, że to jest coś, co jemu między innymi pozwoliło przetrwać. Czyli zobaczcie, że my już dzisiaj możemy widzieć to, co jest poza murem naszej bezsilności i naszych ograniczeń. I zadać sobie pytanie, co ja już dzisiaj mogę robić, żeby się przygotowywać do życia, które jest poza murem. I tutaj, słuchajcie, nie wiemy, czy to będzie za miesiąc, za rok, za 5 lat, tak jak Frank nie wiedział, kiedy obóz zostanie wyzwolony, ale wykorzystywał maksymalnie ten czas, który był mu dany. Nie? I między innymi, słuchajcie, to nie tylko sprawiło, że przetrwał obóz, ale przeżył 92 lata swojego życia. Nie? Kiedy, słuchajcie, tracił wzrok pod koniec życia, to co zrobił, jak miał 72 lata, zrobił licencję pilota, bo chciał jeszcze zdążyć zobaczyć świat z perspektywy, prawda, nieba. Nie? Więc to jest jakby człowiek, który nam pokazuje tą zdolność właśnie do przekraczania, czyli pomimo ja coś mogę, nie? Pomimo ja mogę wybrać inaczej. I to jest, słuchajcie, taka myśl, z którą chyba chciałbym was zostawić, bo już mamy, widzę, 21. Tych treści jest jeszcze dużo pewnie i tematów, ale chciałem, żeby trochę było właśnie o uzależnieniach i trochę było właśnie o koncepcji Frankla i tego jego doświadczeniu. I żebyśmy to, słuchajcie, właśnie zostali z takim poczuciem, nie? Że sens nie jest czymś, co my sztucznie wymyślamy, nadajemy. Jak do mnie przyjdzie ktoś, kto stracił bliską osobę, ja nie mówię, to teraz wymyślamy sens. Nie? Sens będzie w tym, jak ta osoba poniesie tą stratę. Czyli zobaczcie, nawet w beznadziejnej, w bezsensownej sytuacji sensowne może być to, co ja z tym zrobię. Nie? Jaką postawę przyjmę, co zrobię z konsekwencjami, jak ja poniosę cierpienie, które samo w sobie wydaje się być bezsensowne. To będzie poszukiwanie. I tu jest, słuchajcie, wolność, bo tu zawsze jesteśmy wolni. Nie? Tu nigdy nie ma czegoś, co powiemy, że no nie, to jest determinizm. Nie, bo od ciebie zależy, jak ty nawet ten determinizm przeżywasz. Jak ty tą chorobę przeżywasz, która nagle przyszła i to w ogóle jesteś niewinny. Nie? Ale tu masz wolność. Nie? Co ty zrobisz z przeżywaniem właśnie tej choroby? No to dzięki chyba, słuchajcie. Życzę wam właśnie takiej wolności wyboru postawy bez względu na rzeczy, które może czasami się wydają, że nas zniewalają.
Słyszałem trzy pytania. Mamy taki zwyczaj, że z sali trzy pytania możemy zadać naszemu gościowi. W którym mamy ten mikrofon? Czy?
Dzień dobry, Romanie.
Witaj, cześć.
Powiedz proszę, co w zamian mamy sobie aplikować zamiast tych wszystkich używek?
Mm-hmm. Tak, i to jest też, wiecie, taki ważny temat, bo Frankl pokazywał też tak zwany trójkąt Frankla. Nie? To jest taka, myślę, ważna rzecz, faktycznie to gdzieś tutaj nie wybrzmiało. Wartości są sensotwórcze, wartości są obiektywne, wartości są czymś, co nas przekracza. Kiedy realizujemy ważne dla nas w życiu wartości, efektem tego jest na przykład szczęście, jest równowaga, jest satysfakcja i w konsekwencji coś, co nazywamy doświadczaniem sensu. Kiedy pomijamy ważny dla nas świat wartości, kiedy się od niego odcinamy, kiedy zaczynamy się skupiać na efekcie, czyli na przykład chcę być szczęśliwy, a nie mam powodów do tego, żeby być szczęśliwy, no to się będę ciągle frustrował. Nie? Chcę mieć równowagę, satysfakcję, fajne emocje, fajne życie, ale trochę nie mam powodów do tego, czyli znów nie mam wartości, które mogą mi dać ten efekt, to wtedy jest takie ryzyko, że zamienimy właśnie efekt na cel. Nie? I wartości są czymś stałym, czymś konstans. Tylko czasami jest tak, że my mamy pewne wartości, które deklarujemy, ale w ogóle ich nie realizujemy. W ogóle jakby się nimi nie opiekujemy. I zobaczcie, gdybym was zapytał, jakie macie najważniejsze w życiu wartości, mogłyby paść na przykład rodzina, miłość, praca, wiara. Ale to są wartości deklarowane. Pytanie, czy one są realizowane. Nie? Drugie pytanie by było, no to ile dzisiaj poświęciłeś czasu, troski, uwagi na każdą z tych czterech wartości? Nagle się okazuje, no ktoś mówi, zdrowie jest dla mnie wartością, no ale w ostatnim tygodniu, no to tak może 10% czasu poświęciłem, żeby o to zdrowie zadbać. No to słuchaj, no to nie będzie wartość, która cię pociągnie. W logoterapii mówimy, że wartości nas pociągają, a emocje nas tylko popychają. Czyli jeżeli ja mam pustkę, jeżeli ja doświadczam różnych stanów emocjonalnych, które mnie wprowadzają w chaos, to ja potrzebuję czegoś stałego, jakiejś latarni. mówimy w logoterapii, że wartości to są takie latarnie sensu. Czyli ja muszę mieć, wiecie, coś, ku czemu mogę siebie przekraczać. I to może być tak, że wiecie, ja w emocjach mogę się czuć i na przykład, o, przykład prawdy. Prawda jest wartością, zobaczcie, nie? Może być tak, że ludzie mnie kłamią. I ja mogę powiedzieć, nie ma prawdy, bo ludzie mnie kłamią. Nie? Więc nie będę w ogóle się zajmował prawdą jako wartością. Ale tak naprawdę to nie jest tak, że nie ma prawdy jako wartości, tylko że ja nie doświadczam tej wartości. Ja w emocjach czuję się oszukany, okłamany. Ta wartość jest jakby zamurowana dla mnie. I ja mogę mieć poczucie bycia nieszczęśliwym, bo ludzie mnie kłamią, a prawda nie istnieje. Ale właśnie tu chodzi o to, żeby pokazać, że ja mogę autotranscendować w kierunku wartości, bo ta wartość jest niezależna od tego, jak ja ją przeżywam. Tylko że ja muszę zapytać siebie, czy ja ją tylko deklaruję, czy ja tak naprawdę robię coś w kierunku tego, że jeżeli nawet nie doświadczam prawdy, to co ja mogę zrobić, żeby tą prawdę w swoim życiu zrealizować jako wartość, nie? Nie tylko w przeżyciu emocjonalnym, bo inni mnie kłamią, to nie ma prawdy, ale w wyborze, właśnie w decyzji, nie? Czy ja bym zadał wtedy pytanie temu pacjentowi, a jak pan dba o prawdę, jaką jest wartość, jaką jest prawda w pana życiu, pomimo tego, że ludzie pana kłamią? Czy są jakieś obszary życia, w którym pan może zadbać o tą wartość? Pomimo tego, że pan czuje, że nie ma prawdy, nie? Na przykład w tym, że pan rozmawia ze mną. Jest pan prawdziwy? Szczery? No tak. No to już jest jakaś wartość, jaką jest prawda. Nie? Że tu się pan zaopiekował tym. A mógł pan by mnie oszukiwać na przykład, nie? I nie mówić prawdy. Więc dla mnie na przykład odpowiedzią, wiecie, na pustkę i na schodzenie czasami z jakichś substancji, czynności czy z jakichś takich właśnie rzeczy, które nas wprowadzają w różne kryzysy, jest danie w zamian czegoś stałego. Nie? A tym czymś stałym jest między innymi świat wartości, ale uwaga, nie tylko tych deklarowanych, ale tych faktycznie realizowanych. Tu trzeba sobie zrobić taki rachunek osoby i wiecie, nawet jak zachęcam was, wypiszcie sobie dzisiaj 3, 5, 7 najważniejszych wartości, jakie macie w życiu, a potem sobie zadajcie pytanie, ile ja dzisiaj czasu, energii i myśli poświęciłem tym wartościom. Nie? Może się okazać, że nagle, no, nie, w ogóle, nie? Czyli nie ma tej wartości, ona jest w deklaracji, ty nie masz z nią kontaktu, nie opiekujesz się tą wartością, nie dbasz o nią, no to ona nie będzie sensotwórcza, ona nie będzie latarnią, nie? Ona zgaśnie, no i nagle się okaże, że po prostu są fale emocji, fale sytuacji, fale różnych rzeczy, na które nie masz wpływu i kurczę, no nie wiadomo co zrobić, nie? Więc tutaj na pewno to jest jakiś taki pierwszy element, nie? I to, co widzę, co stabilizuje pacjentów w terapii, to jest to, że my nie pracujemy tylko nad tym, jak sobie radzić z emocjami, bo my jesteśmy labilni emocjonalnie, zmienni, ciągle będziemy tutaj przeżywali fale. Nie? Tylko to jest właśnie derefleksja w kierunku tego, jak wzmocnić to, co stałe w twoim życiu. Czyli na przykład to, że nawet jak mi ludzie kłamią, to dla mnie wartością jest prawda. Nawet jak nie doświadczam miłości, bo ktoś mnie porzucił, zdradził i tak dalej, to dla mnie wartością jest miłość. I tutaj pytanie, no to jak ja mogę zadbać o miłość jako wartość, pomimo tego, że na przykład nie przeżywam tej wartości w swoim życiu od innych. Nie? Czyli tutaj jest takie zaproszenie do poszukiwania właśnie tego, co będzie stałe. To jest ten przykład, nie? Jak ktoś przychodzi i celem terapii nie jest to, żeby na przykład być lepszym ojcem, bo to już będzie wartość, nie? Na przykład ojcostwo, a celem jest tylko to, żeby nie pić, nie? Albo żeby nie przeżywać smutku z powodu tego, że na przykład kiedyś coś się wydarzyło, nie? To będzie za mało, że to będzie jedynym celem, nie przeżywanie, nie robienie czegoś, nie? To jest tak zwany kontramotyw. Robię coś, bo czegoś nie chcę. A tu chodzi o promotyw, czyli robię coś, bo coś chcę, nie? Czyli terapia jest po to, żeby być lepszym ojcem, a nie po to, żeby nie pić i nie czuć złości, na przykład, nie? To jest całkiem inny poziom pracy. Mhm.
Chyba dalej jest. Sali, mam taką podpowiedź, że zamianą do tych używek są mężczyźni świętego Józefa.
No tak. No dlatego, że jesteście wartościowymi facetami.
Dokładnie.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Michał, ja mam takie pytanie, które już mnie od długiego czasu gdzieś trapi, zastanawia, nawet niedawno miałem rozmowę na ten temat, mianowicie sens, mhm. czy jego się znajduje, mhm. czy ten sens się nadaje tak. czemuś.
Jasne.
To znaczy, czy on leży poza gdzieś tam moim, tak. czy w ogóle to jest niewłaściwie zadane pytanie może.
Ale rozumiem, tak. Sens jest obiektywny, nie? Przynajmniej w koncepcji Frankla, czyli zobaczcie, my sensu sztucznie nie wymyślamy, nie nadajemy, właśnie my go odkrywamy. Bo tak jak mówię, że czasami jest ryzyko, że ktoś przyjdzie do nas w kryzysie i my na siłę będziemy usensowniać coś, co na przykład jest samo w sobie bez sensu. No tak jak mówię, nie? Przychodzi mama, która mówi, no moje dziecko zginęło, no to celem nie będzie szukanie sensu w tej śmierci, nie? Czy takie sztuczne nadawanie. Sens odkrywać będziemy w tym, jak ona będzie na przykład przeżywała tą żałobę, tą stratę. Czy pomimo tej straty zaopiekuje się też innymi dziećmi, nie? Czy będzie w stanie przekuć nawet tą największą tragedię swojego życia w coś, co stanie się być może jakimś dziełem albo misją. A mam takie doświadczenie jednej z mam, która straciła córkę w wyniku samobójstwa, popadła w depresję, w ogromny kryzys, nie potrafiła sobie poradzić z tą stratą, a później stworzyła grupę wsparcia dla rodziców, którzy sami zmagają się właśnie ze stratą po samobójstwie swojego dziecka. Nie? I to jest jakby sensowna postawa, którą przyjęła i sens, który odkryła, pomimo tego, że do końca życia ta śmierć pozostanie bezsensowna dla niej i dla jej najbliższych. Nie? Więc my nie, sens też nie jest, wiecie, jakby raz dany. To nie jest potrzeba. Tak jak u Maslowa mamy na szczycie piramidy potrzeb samorealizację. Zresztą my się nigdy samo nie zrealizujemy do końca. Sens nie jest potrzebą, że my ją, wiecie, wypełnimy i już jest spokój. My tak naprawdę, sens jest bardziej pragnieniem i to jest tak, że wiecie, na sens taki całożyciowy będą się składały poszczególne sensy, które my codziennie odkrywamy. Frank mówi, że to są takie, wiecie, kadry z filmu i cały film. Jak zobaczcie, nie zobaczymy jakiejś sceny z filmu, bo pójdziemy do toalety i wrócimy, to możemy nie zrozumieć filmu, bo nam coś umknie, jakaś scena. Tak samo na podstawie jednej sceny też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o czym jest cały film. Więc zobaczcie, my codziennie jesteśmy zaproszeni w każdej sytuacji do odkrycia tego, co jest dla mnie sensem dzisiaj na tym spotkaniu. I jak ja mogę odpowiedzieć na to wołanie sensu. Jaką decyzją, jaką postawą, jakim gestem. I na koniec dnia ja zbieram jakieś sensy, które wypełniłem, które odkryłem i odpowiedziałem na nie. I to będą te kadry z filmu, które się będą składały dopiero na sens całego mojego życia. Więc błędem jest to, jak czasami, wiecie, ktoś przychodzi i mówi, kurka, 40 lat szukam sensu życia, jeszcze go nie znalazłem. Nie? Ja mówię, ale dzisiaj ile było sytuacji, w których mogłeś odkryć ten sens, nie? W swojej postawie, bo ktoś cię zapytał o godzinę na przystanku, a ty minąłeś tą osobę, wkurzony, zapatrzony w telefon. Na przykład, ja mówię, no może to był sens, do którego świat cię zapraszał. Zresztą Frank, wiecie, tak odwrócił kopernikański przewrót Frankla, polegał na tym, że powiedział, nie pytaj, czego oczekujesz od świata, zapytaj, do czego świat ciebie zaprasza. Nie? Zadaj sobie odwrotne pytanie. Czyli pytanie o sens to jest pytanie, do czego dzisiaj świat mnie zaprosił i czy ja odpowiedziałem na to zaproszenie. Wy odpowiedzieliście, bo przyszliście na spotkanie. Więc już przynajmniej jeden sens jest. Zrealizowany, nie tylko rozpoznany. Niektórzy rozpoznali, może nie przyszli. Nie, to jest ta różnica, nie? Że mogę coś rozpoznać jako sensowne, ale mogę nie pójść w tym kierunku. Może mi zabraknąć odwagi czasami, nie? Żeby jakiś sens podjąć. Więc bardziej odkrywamy niż nadajemy, bo ten sens po prostu jest. Nie? I tak jak Frank nawet mówił, sens mówi, leży na ulicy, czeka na zrealizowanie. Nie? I on to mówił tak dobitnie, pokazując, że naprawdę wystarczy wyjść na ulicę i jest tysiące możliwości i tysiące sytuacji, do których świat do czegoś mnie zaprasza. No sztuka, żeby też rozeznać, nie? Czy ja mam teraz pomagać komuś, komu się auto zepsuło, czy mam jechać do żony, która jest chora na przykład, czy mam na przykład, nie wiem, czytać gazetę i palić papierosa, no to wiadomo, że świat mnie zaprasza i te sensy różne mnie będą zapraszały. Pytanie, za którym pójdę. I ostatnie, trzecie, tak?
Nie działa, tak. Raz, dwa, dobrze. To jest ostatnie pytanie.
Ja tak tylko skomentuję, bo mi się skojarzyło, to, że sens leży na ulicy z... Kiedyś pamiętam, jak Stanisław Bareja dzielił się tym, że miał chyba do studia filmowego około tam 5 minut tramwajem i był w stanie stworzyć cały odcinek Zmienników na przykład na tej trasie
tak. właśnie. No dokładnie, nie?
Odnajdując tak, to w obserwacji swojej.
Moje pytanie dotyczy naszej zdolności do działania pomimo. Mhm. Czy my tracąc ją, odnosząc się na przykład do tej sytuacji niszczenia ciałka migdałowatego poprzez trwanie w uzależnieniu, na ile my jesteśmy w stanie odbudowywać tę zdolność działania pomimo, czyli działania w warunkach niekomfortowych i czy możemy stawać się w tym lepsi?
Jasne. Powiem tak, no jeżeli chodzi, wiecie, o takie neurobiologiczne podstawy, no mózg jest jakoś plastyczny, on jest zawsze ciekawy, nie? On chce się rozwijać i jesteśmy w stanie pewne rzeczy też rozwijać, nie, na takim poziomie neurobiologicznym. Zresztą to też jest między innymi przyczyną tego, że na przykład tak łatwo się uzależniamy od pornografii, nie? Bo tam, wiecie, przy normalnym, powiedzmy, kontakcie seksualnym mózg otrzymuje około 10 bodźców, nie? Przy pornografii jest około 100, nie? Więc to jest bardzo atrakcyjne, bo tam jest ciągle jakaś zmiana, ciągle coś, prawda, jest takiego, co pociąga właśnie i często pacjenci uzależnieni mają wielogodzinne sesje, na przykład związane z pornografią, dlatego że to jest właśnie to, co jest atrakcyjne, nie? Ciągle jest coś nowego, nie? Ciągle są jakieś nowe rzeczy. Więc jest ta plastyczność mózgu, zresztą Frank też powiedział, że mamy tak zwaną patoplastyczność, czyli my nie zawsze jak zadziała czynnik patogenny, to prowadzi do choroby, że my właśnie pomiędzy bodźcem a reakcją jest zawsze przestrzeń na wybór. Natomiast wracając do tego pytania o tą zdolność, dam przykład takiego pacjenta, profesor Lukas, uczennicy Frankla, który przyszedł do niej dlatego, że musiał mieć amputowaną nogę i popadł w ogromną depresję, bo wiedział, że już nigdy nie pobiega z synem, nigdy nie zagra w piłkę, że tak naprawdę to mu uniemożliwi pracę fizyczną, zastanawiał się, jak on teraz utrzyma rodzinę i tak dalej, nie? Czyli skupił się na tym, że jak straci nogę, to tak naprawdę to mu zabierze bardzo wiele możliwości w swoim życiu i nie mógł sobie z tym poradzić, stracił sens. I kiedy przyszedł do profesora Lukas, ona mu zadała pytanie, a jaki jest cel tego zabiegu, żeby panu odjąć nogę? No mówi, no nie, no po prostu wdało się zakażenie, prawda, martwica i tak dalej. To jest, no musi być noga usunięta, bo jak nie, no to nie przeżyje. Aha, czyli celem tego zabiegu jest to, żeby panu uratować życie, a nie żeby panu zabrać nogę. To teraz niech mi pan powie, to co pan zrobi z życiem darowanym po raz drugi po tej operacji? Czyli co pan teraz będzie mógł zrobić ze swoim synem, skoro pan dostanie życie po raz drugi? Czyli zobaczcie, nic się nie zmieniło. Natomiast ten mężczyzna nagle zobaczył, że faktycznie celem nie jest to, że on straci nogę, celem jest to, że on przetrwa, przeżyje. I nagle zaczęli pracować, no to jak pan chce po raz drugi przeżyć życie, które pan dostanie? Niech pan sobie wyobrazi, niech pan znów dostanie życie. No to właśnie, będę mógł pograć w szachy, może pojechać na jakąś wycieczkę, może nie pogram w piłkę już nigdy, ale będę mógł zrobić tyle rzeczy, bo będę żył, nie? I nagle pacjent, wiecie, po jednej rozmowie wychodzi ze zmianą perspektywy, mimo że ta noga i tak zostanie mu odjęta. I to jest jakby logoterapia w praktyce. Nie? Czyli wiecie, zobaczenie, że tak naprawdę ta swoboda wyboru postawy i właśnie szukania tych zdrowych obszarów, no ona tak naprawdę jest zawsze. Nie? Bo tak jakby, no Frank to mówi jako ktoś, kto jest w obozie. Nie? I mówi, ja mogę wybrać, jak ja to przeżywam. Nie? Nawet SS-man nie jest w stanie tego zabrać, co się dzieje tutaj. Nie? Jaką postawę przyjmuję, co wyciągam ze spichlerza pamięci, co planuję w sensie takim widzenia, że jak deszcz pada, to widzę, że też na nich pada, więc jest coś ponad, nie? Że zło nie zwycięża ostatecznie i to jest jakby ta wolność. I nawet jak mówię, w takiej sytuacji, w której wydaje się, no już się nie da tu nic zrobić, no noga będzie odjęta, no ale właśnie, może ja na to mogę tak popatrzeć, że to jest życie darowane po raz drugi, a nie tylko strata czegoś. Nie?